Wydawnictwo Lind & Company oraz wydawnictwo Oficynka przedstawiają Kazimierz Kilian Znajdę Cię Wszędzie. Czyta Katarzyna Puchalska. Książkę dedykuję kobietom, które wierząc w najpiękniejsze z uczuć, w miłość i prawo do szczęścia, zaznały jedynie przemocy, bólu i upokorzenia ze strony swoich partnerów. Niech będzie przestrogą dla innych i hołdem dla tych, które mają odwagę przeciwstawić się oprawcom. Prolog. Leżąc w ciemnym pokoju, zwinięta w ciasny kłębek, przykryta szczelnie wełnianym kocem, nasłuchiwała odgłosów dochodzących z kuchni. Skoncentrowana do granic możliwości, analizowała każdy dźwięk docierający do jej uszu. Próbowała wyobrazić sobie, co dzieje się za drzwiami oddzielającymi ją od człowieka, który od jakiegoś czasu stał się jej prześladowcą. Już nie płakała. Nie potrafiła. Wylała całą zawartość nagromadzonych w sobie łez. Nawet ból fizyczny, który dawał o sobie znać przy każdej próbie poruszenia się, nie miał w tej chwili większego znaczenia. Nauczyła się, choć wydaje się to niemożliwe, cierpliwie go znosić. Przez chwilę, kiedy w kuchni zapanowała zupełna cisza, próbowała uświadomić sobie po raz nie wiadomo który, kiedy i dlaczego w ich życie wkradła się przemoc. Jak to się stało, że ten troskliwy, kochający mężczyzna zmienił się w zimnego, cynicznego potwora, który za nic miał jej uczucia, miłość, rozpacz i nieustające prośby o opamiętanie. Nie mogła jednak skoncentrować się nad niczym dłużej niż przez kilka krótkich chwil. W jej głowie obok silnego, pulsującego bólu panował jeden wielki chaos. Była przerażona. Bała się tego, co jeszcze może się wydarzyć. On był pod tym względem nieprzewidywalny. W jednej chwili pod wpływem błahego nawet powodu, niekontrolowanego impulsu, z człowieka łagodnego, przyjaznego, a nawet kochającego, przeistaczał się w kata, dla którego nie liczyło się to wszystko, co razem przeżyli, ani jej bezgraniczne oddanie. Dzisiejsza kłótnia, a w konsekwencji jego brutalność, były kolejnym tego przykładem. Takie sytuacje nie należały do rzadkości. Od jakiegoś czasu zdarzały się coraz częściej. Później były kwiaty, przeprosiny i błaganie o wybaczenie. I Dominika wybaczała. Raz, drugi, trzeci. Mając nadzieję, że Wiktor zrozumiał w końcu swój błąd i zmieni się w dawnego czułego i kochającego mężczyznę. Ale on się nie zmieniał. Na dodatek dzisiaj przekroczył kolejną, ostatnią już chyba granicę. Nie dość, że poniżył ją po raz setny, zwyzywał od najgorszych, pobił dotkliwie, to postawił warunek, którego ona nie zamierzała spełnić. Za nic w świecie. Zrozpaczona, upokorzona i obolała, próbowała ubłagać go, aby zmienił zdanie. Jednak on, pan i władca, nie przyjmował do wiadomości żadnych argumentów. Zamknij się wreszcie, suko. Wrzeszczał bez opamiętania. Nie słyszysz, co do ciebie mówię? Będzie tak, jak powiedziałem. W tej jednej chwili zrozumiała, że nie ma innego wyjścia. Że musi zrobić to, na co dotąd nie starczało jej odwagi. 1. Dominika nie zmrużyła tej nocy oka. Nawet gdy usłyszała dobrze jej znany odgłos zatrzaskiwanych drzwi, wiedziała, że Wiktor starym zwyczajem wyszedł z domu, aby pójść do jakiejś nocnej knajpy i upić się na umór. To był jego sposób. Lek na uśpienie resztek sumienia tlącego się na dnie jego ponurej duszy. Leżąc przez jakiś czas w zupełnym bezruchu, nasłuchiwała, czy mąż wyszedł z domu na dobre, czy przypadkiem nie zawróci z drogi, choć jak dotąd nigdy się tak nie zdarzyło. Tym razem jednak chciała mieć 100% pewność. To To było dla niej szczególnie ważne. W jej głowie zrodził się desperacki plan. Była zdecydowana na śmiały, najśmielszy z dotychczasowych krok. Postanowiła w końcu zmienić coś w swoim życiu. Zanim wstała z łóżka, obmyśliła wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Mimo że jej rozważaniom towarzyszył ogromny strach i rodzące się co pewien czas wątpliwości, była konsekwentna. 2 godziny później na dnie wielkiej dwudrzwiowej szafy stała spakowana torba podróżna. Jej zawartość była efektem racjonalnych przemyśleń. Mając świadomość, że nie może zabrać wszystkiego, co może być jej potrzebne do życia poza domem, spakowała tylko to, co uznała za najistotniejsze, co pozwoli jej egzystować przez jakiś czas w miarę normalnie. Jednego tylko ciągle nie była pewna. Dokąd zamierza pójść i co będzie robić dalej? Mimo to nie uległa podszeptom swojej natury, która podpowiadała, aby porzuciła ten zamiar i pozostała w domu. Nie poddała się. Była zdeterminowana, aby zrealizować swój plan. Dla niej liczyło się już tylko jedno. Wyrwać się z tego piekła i uciec stąd jak najdalej. Nie zmieniła zdania nawet wówczas, kiedy Wiktor wrócił pijany do domu. Spojrzała na zegar ścienny. Jego wskazówki, podświetlone blaskiem ulicznej latarni, wskazywały 1:02. Leżąc po ciemku, słyszała krzątaninę męża w kuchni, odgłosy potrącanych w pijackim amoku mebli, szum wody pod prysznicem, po czym nastała zupełna cisza. Wiedziała, że poszedł do salonu, aby położyć się na stojącej między oknami kanapie. Wiktor po powrocie z pijackiej eskapady nigdy się więcej nie awanturował. Nie próbował też wejść do sypialni. Nie miał zapewne odwagi spojrzeć jej w oczy. Być może czas spędzony poza domem sprawiał, że inaczej oceniał swoje postępowanie i wyciągał jakieś wnioski. Dominika miała taką nadzieję za każdym razem, kiedy wychodził z domu, a następnie wracał. Oczekiwała, że być może tym razem nastąpi w nim jakiś przełom. Niestety, ciągle się myliła. Czas wyznaczony na ucieczkę nie był przypadkowy. Wybrała najbardziej optymalny moment, kiedy mąż wyszedł do pracy. Tego dnia sprzyjały temu także inne okoliczności. Wiktor miał ważne spotkanie z przedstawicielami firmy, z którą współpracował od kilkunastu miesięcy. Było niemal pewne, że o tej porze będzie bardzo zajęty i nie pojawi się w domu, że jej nie zaskoczy niespodziewaną wizytą. Istniała więc duża szansa na to, że powzięty zamysł się powiedzie. Zanim zegar ścienny wybił w końcu 10:30, Dominika od pewnego już czasu krążyła nerwowo po przedpokoju, ubrana w zamszową kurtkę z torebką przewieszoną przez ramię. Była gotowa do wyjścia, choć roztrzęsiona do granic możliwości. Czuła w żołądku silny ucisk i nieprzyjemne mdłości. Przypadkowe spojrzenie w lustro zbiło ją zupełnie z tropu. Obraz, jaki w nim ujrzała, był przerażający. Nieoczekiwanie zobaczyła zupełnie obcą kobietę. Osoba w lustrze była znacznie starsza od niej, miała poszarzałą i wychudzoną twarz, świeże rany na ustach podkrążone i posiniaczone oczy. Boże, to nie mogę być ja. Wyrzuciła z siebie słowa, które niemal natychmiast zdławiła w gardle, zakrywając dłonią usta. Przestraszyła się nie na żarty widokiem swojego odbicia. Przypominała kobietę spotkaną kiedyś na ulicy, z podobnie pokiereszowaną twarzą. To, co sobie wówczas o niej pomyślała, nie było przyjemne. Nie, przecież nie mogę się w takim stanie pokazać ludziom, stwierdziła z odrazą, rozglądając się bezradnie wokół siebie. Determinacja i chęć zmiany swojego losu wzięły jednak górę nad budzącymi się wątpliwościami. Aby wyciszyć odczucia natury estetycznej, wyjęła z torebki szminkę i drżącą dłonią pociągnęła usta. Sięgnęła po przeciwsłoneczne okulary leżące na szafce obok, włożyła je i poczuła się nieco pewniej. Znowu była gotowa do drogi. Podeszła do drzwi, nasłuchując w skupieniu, czy na klatce schodowej nie ma nikogo. Chciała za wszelką cenę wyjść z domu niepostrzeżenie. Od jakiegoś czasu Dominika wstydziła się sąsiadów. Robiła wszystko, aby nie pokazywać się im na oczy. Miała świadomość, że oni dobrze wiedzą, co się dzieje w ich domu. Nie jeden raz słyszeli awantury, jakie urządzał mąż. To ją onieśmielało, poniżało. Nie zdawała sobie sprawy z tego, że oni wszyscy byli po jej stronie, że bardzo jej współczuli. Z pewnością byliby gotowi przyjść jej z pomocą, gdyby o to poprosiła. Sami jednak nie chcieli się wtrącać w małżeńskie nieporozumienia. Woleli pozostawać z boku. Jakże często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że podobne awantury mogą za którymś razem skończyć się tragicznie. Wystarczy jedno mocniejsze uderzenie. Nerwowe pchnięcie, niefortunny upadek, aby finał takich zachowań był fatalny. Z największą ostrożnością nacisnęła klamkę, uchyliła ciężkie drzwi i wstrzymując oddech, wyjrzała na korytarz. Do jej uszu nie docierały żadne niepokojące dźwięki. Wszystko wskazywało na to, że klatka schodowa ich trzypiętrowej kamienicy jest pusta. Czas na mnie, pomyślała z lękiem i przeżegnała się na drogę. Z podobną ostrożnością jak przy otwieraniu zamknęła za sobą drzwi i przekręciła klucz. Stary zamek nie był jej sprzymierzeńcem. Zgrzyt stalowego mechanizmu rozniósł się niepokojącym echem po korytarzu. Dominika zamarła z przerażenia. Na szczęście nic zaskakującego się nie wydarzyło. Nawet mieszkająca naprzeciwko 80-letnia pani Genovefa nie zareagowała na ten hałas. Szczęściem dla Dominiki seniorka miała nie najlepszy słuch. Boże, żeby tylko udało mi się wyjść stąd niezauważenie, prosiła szeptem stwórcę, wznosząc z nadzieją wzrok ku niebu. Z winnym truchtem na palcach, wstrzymując oddech, zbiegła na parter. Z nieustępującym ani na chwilę strachem wyjrzała na zewnątrz. Ulica była niemal pusta, co dodało jej odwagi. Na dworze panował szary, wiosenny nastrój. Niebo zasłane ciężkimi, ołowianymi chmurami sprawiało ponure wrażenie. Było podobne do jej stanu ducha. Ulewa wisiała w powietrzu. To wszystko nie miało jednak dla Dominiki większego znaczenia. Skupiona na realizacji swojego postanowienia, pogrążona w myślach, zdecydowanym krokiem ruszyła przed siebie. Jej początkowo spokojny, spacerowy krok z każdą kolejną chwilą stawał się coraz bardziej dynamiczny. Mimowolnie przyspieszała, była bliska biegu. Gdyby ktoś spojrzał na nią z boku, łatwo doszedłby do wniosku, że kobieta w ciemnych okularach, nienaturalnie pochylona do przodu i stawiająca długie, zamaszyste kroki, wyraźnie przed kimś ucieka. Na dodatek oglądała się co pewien czas za siebie, jakby wypatrywała idącego za nią intruza. Po przejściu w tak wyczerpującym tempie kilkuset metrów, dźwigając na dodatek ciężką torbę podróżną, była zmęczona do tego stopnia, że zaczynało jej brakować tchu. Nogi zaczęły jej drżeć z wysiłku. Musiała się gdzieś zatrzymać, choćby na chwilę, w przeciwnym razie zemdlałaby na środku chodnika. Boże, co się ze mną dzieje? Wyszeptała, z trudem wślizgując się do ponurej, cuchnącej uryną klatki schodowej. Muszę się opanować, bo oszaleję. Próbowała myśleć racjonalnie, przecież on jest w pracy i nic mi na razie z jego strony nie grozi. Dodawała sobie otuchy. Krótki odpoczynek pozwolił Dominice opanować nie tylko dławiący oddech, ale i myśli, które zaczynały nieracjonalnie szaleć w jej głowie. Po chwili wyszła ponownie na ulicę i ruszyła w dalszą drogę, nieważne dokąd. aby tylko znaleźć się jak najdalej od domu, od tego piekła, jakie jej zgotował mąż. Zaczął padać rzęsisty deszcz. Mimo to Dominika szła uparcie przed siebie, przeciskując się przez tłum przechodniów kryjących się pod ociekającymi parasolami. Nie zwracała na nich uwagi, traktowała ich jak szarą masę przelewającą się obok niej niczym gęsty, mulisty potok. Nawet kiedy ktoś raz czy drugi potrącał ją nieopatrznie ramieniem, nie reagowała złością, nie czuła najmniejszej nawet niechęci. Zdawała się tego nie zauważać, była skoncentrowana na sobie, na swoich problemach, na życiu, które obchodziło się z nią podobnie jak ten mętny ludzki potok płynący obok niej, na dodatek w przeciwnym kierunku. Po godzinie znalazła się na dworcu kolejowym. Widok podróżnych poruszających się w różnych kierunkach także nie robił na niej wrażenia. Wszystko, co ją otaczało, było jej obojętne, jakby tego nie dostrzegała. Jednak ona sama, swoim intrygującym wyglądem, wywoływała spore zainteresowanie wśród mijających ją osób. Ludzie, widząc przemokniętą do ostatniej nitki kobietę, jej posklejane, ociekające deszczem strąki włosów, na dodatek w przeciwsłonecznych okularach, wykazywali co najmniej zdziwienie, jeśli nie zaniepokojenie. Była w opłakanym stanie, choć ona sama nie zdawała sobie z tego sprawy. Bezwiednie, niemal instynktownie przeciskała się przez tłum, idąc lunatycznym krokiem w kierunku podziemnego pasażu, prowadzącego na perony. Potrącona przez biegnącego na oślep mężczyznę w kapeluszu, skręciła bezwolnie w stronę szerokich schodów, niczym źle zaprogramowany robot. Nie bez trudu, wlokąc za sobą coraz cięższą torbę, weszła na zupełnie przypadkowy peron. Był niemal pusty. Wprawdzie stał tu jakiś pociąg, ale pasażerowie najwyraźniej wsiedli już do wagonów i zajęli miejsca w przedziałach. Nieopodal, obok uchylonych drzwi wagonu drugiej klasy, stała młoda para i czule żegnała się przed rozstaniem. Ten sielankowy obrazek przykuł na chwilę uwagę Dominiki. Spojrzała na zakochanych z uczuciem nostalgii, przywołując z pamięci wspomnienie z lat swojej młodości. W podobny sposób rozstawała się niegdyś z Wiktorem wyjeżdżającym do swojej nowo otwartej wrocławskiej firmy. Z zamyślenia wyrwał ją tubalny głos konduktora, który donośnym okrzykiem upraszał pasażerów o wsiadanie i zamykanie drzwi wagonów. Po czym padła komenda: odjazd! A ostry dźwięk gwizdka rozniósł się echem po peronie. Reagując impulsywnie na słowa kolejarza, chwyciła za klamkę drzwi znajdujących się obok niej i w ostatniej niemal chwili wskoczyła do środka. Ledwie zdążyła zamknąć za sobą, lokomotywa szarpnęła wagonami i pociąg ruszył z miejsca. W tym samym momencie Dominika doznała uczucia ulgi. Miała wrażenie, że jakiś ogromny ciężar spadł z jej pleców. W jednej chwili poczuła się lekka i wolna. Nie zastanawiała się, dokąd jedzie pociąg, ani co się z nią stanie w bliżej nieokreślonej przyszłości. Zdając się na zrządzenie losu, podświadomie wierzyła, że wszystko się jakoś ułoży, że przecież gorzej już być nie może. Otuchy dodawało jej poczucie dobrze spełnionego obowiązku, nie tylko wobec siebie. Dotykając z czułością brzucha, pomyślała o dziecku, które od jakiegoś czasu nosiła pod sercem. 2. Pociąg pędził po gładkich szynach z zawrotną wręcz prędkością. Dominika stała w pustym korytarzu, wpatrzona w zmieniające się za oknem krajobrazy. Zdawała się nie myśleć o niczym. Była wyciszona, spokojna, czuła w sercu błogość. Mimo zmęczenia, które zaczynało dawać o sobie znać, nie odważyła się wejść do żadnego z przedziałów. Oprzytomniała już na tyle, aby zdać sobie sprawę z tego, jak wygląda. Szczególnie, że swoje mętne odbicie widziała w brudnej szybie wagonu. Wstydziła się pasażerów. Gdyby nie starsza kobieta o pogodnym wyrazie twarzy, która wyszła do niej z przedziału, stałaby tak do końca swojej podróży. Seniorka już wcześniej, udając się do toalety, zwróciła uwagę na intrygującą młodą kobietę, opartą o ścianę wagonu i zapadającą w krótkie, niekontrolowane drzemki. Jej wygląd nie budził jednak zaufania na tyle, aby ośmieliła się zaproponować jej miejsce w przedziale. Teraz jednak, kierując się kobiecą wrażliwością i wrodzoną empatią, postanowiła przełamać uprzedzenia. Bardzo panią przepraszam, czy nie lepiej byłoby usiąść wygodnie w przedziale? Zapytała ciepłym, niepewnym głosem. U nas są wolne miejsca. Zapraszam panią. Po co się tak męczyć? Chyba, że pani zaraz wysiada. Nie, nie, skąd? Nie wysiadam. Jadę dalej. Dukała, wyrwana z letargu, bacznie przyglądając się nieznajomej. Zaniepokojona sytuacją, błyskawicznie przeczesała pamięć, szukając wizerunku stojącej przed nią kobiety. Obawiała się, czy to nie jest przypadkiem jakaś znajoma. Przypominała do złudzenia ekspedientkę ze sklepiku spożywczego na ich ulicy. Nie, to przecież nie może być ona, pomyślała uspokajająco, kiedy tylko pojawiło się w jej głowie to nieracjonalne skojarzenie. No właśnie, wobec tego proszę do nas. Widząc jej niezdecydowanie, kobieta ponowiła propozycję. Dobrze, chyba ma pani rację, dziękuję. Odpowiedziała zalęknionym głosem i schyliła się po bagaż stojący u jej stóp. Ośmioosobowy przedział zajmowało tylko troje podróżnych. Oprócz życzliwej starszej pani, zasiadała tam druga, znacznie od niej młodsza kobieta i mężczyzna w podobnym do niej wieku. Dominika, skoncentrowana na bagażu, a przede wszystkim skrępowana, spuściła wzrok, pozornie nie zwracając na nikogo baczniejszej uwagi. Omiotła ich jedynie przelotnym spojrzeniem i wpatrzona w podłogę, weszła do środka. Młodzieniec natychmiast pospieszył jej z pomocą i kilkoma zwinnymi ruchami ulokował bagaż na półce. Ona tymczasem zajęła wolne miejsce przy oknie, które wydawało się jej najbardziej przyjazne. Z wyraźnym pośpiechem zdjęła przemoczoną kurtkę i powiesiła obok siebie, po czym skryła się pod nią, nie zdejmując ciemnych okularów. Pasażerowie spojrzeli po sobie pytającym wzrokiem, nie komentując sytuacji ani słowem. Można było odnieść wrażenie, że doskonale zdają sobie sprawę z tego, z czym mają do czynienia. Dominika zaś niemal natychmiast usnęła, o czym świadczył jej miarowy oddech. Mając za sobą traumatyczne przeżycia, nieprzespaną noc i napięte do granic możliwości nerwy, potrzebowała odpoczynku. Po chwili atmosfera w przedziale wróciła do normy i starsza kobieta postanowiła kontynuować przerwaną wcześniej opowieść. O czym to ja mówiłam? A tak, córka po ukończeniu studiów znalazła pracę w Urzędzie Miasta, w wydziale zajmującym się sprawami społecznymi czy czymś takim. Kontynuowała ściszonym głosem, starając się nie przeszkadzać śpiącej przy oknie pasażerce. Pieniądze nie są najgorsze. Trzyma się więc tego stołka obydwiema, jak to się mówi, rękami. W obecnych czasach zdobycie intratnej posady wcale nie jest takie łatwe. O tak, ma pani rację, potwierdziła jej słowa młodsza rozmówczyni. Wiem coś o tym. Borykałam się z podobnymi problemami przez ładnych kilka miesięcy. Sama pani widzi. Dlatego teraz, kiedy urodziła synka, Stefanek mu na imię, jadę, aby jej troszkę pomóc, wyznała, wzdychając ze współczuciem. Chorowite to słabe jak mało które, a córka nie może sobie pozwolić na zbyt częste zwolnienia lekarskie. Wnuczek ma teraz 2 latka, ale drobniutki taki, że serce mi pęka na sam widok. Jadę, mówię do starego, znaczy się do męża. Trzeba jej pomóc, bo inaczej zmarnuje i siebie, i dziecko. Kochana z pani matka, przyznała z uznaniem młoda kobieta, wyraźnie próbując wycofać się z tej przydługiej i nieco męczącej rozmowy. Niespecjalnie interesowały ją czyjeś problemy, zwłaszcza, że i swoich miała niemało. Kiedy pociąg zbliżał się do jakiejś niewielkiej stacyjki i przejeżdżał z dużą prędkością po rozjazdach kolejowych, w wagonie zrobił się nagle hałas, który przebudził Dominikę. Przerażona zerwała się na równe nogi, zasłaniając odruchowo twarz ramieniem, jakby się przed kimś broniła. Po chwili zorientowała się w sytuacji i zaczęła rozglądać wokół siebie z zagubionym i wyraźnie zawstydzonym wzrokiem. Pasażerowie patrzyli na nią z zaskoczeniem, nie rozumiejąc, co się dzieje i jak mają się zachować. Jedynie starsza kobieta, która niejedno w życiu widziała, wykazała się przytomnością umysłu, a przede wszystkim spokojem. Dobrze już, dobrze, dziecinko. Podeszła do Dominiki, uspokajając ją łagodnym, matczynym głosem i gładząc z czułością po ramieniu. Uspokój się. Nic się nie stało. To tylko zły sen. Usiądź, proszę, i spróbuj zasnąć. Tak, chyba tak, przepraszam. Rzeczywiście miałam jakiś sen, odpowiedziała zdezorientowana i coraz bardziej zakłopotana, po czym usiadła i na powrót znikła pod połą kurtki. Pasażerowie przez pewien czas siedzieli w milczeniu. Byli tak zaskoczeni zachowaniem Dominiki, że nie potrafili znaleźć właściwych słów. Tak, tak. Dobrze to rozumiem. Pierwsza odezwała się starsza kobieta, która posmutniała, jakby miała za sobą podobne doświadczenia. Moja córka, kontynuowała półszeptem, przechodziła przez podobną gehennę. Musiała w końcu odejść od tego pijaka z malutkim dzieciątkiem na ręku. Co to się teraz wyprawia na tym świecie? Zrozumieć tego nie umiem. Westchnęła głęboko, odwracając wzrok w stronę okna. Za moich czasów czegoś takiego nie było, oj nie. Chłopi owszem. Wypił sobie czasem. Może się nawet i poawanturował, ale gdzie mu tam w głowie takie rzeczy? Żeby znęcać się nad słabą, bezbronną kobietą? Jeszcze bardziej zniżyła głos. Córka odeszła w końcu od niego. Lepiej jej samej niż z takim pijakiem. Z głębokiego snu wyrwały Dominikę delikatne szarpnięcia za ramię i dochodzący do jej uszu męski głos. Tym razem jej reakcja nie była tak desperacka, niemniej gdy wychylała się spod kurtki, na jej twarzy malowało się ogromne napięcie. Jak on mnie tu znalazł? Myślała ze strachem o Wiktorze. Przed nim nic się nie ukryje, konstatowała w przelatujących przez głowę myślach. Konduktor, widząc dziwne zachowanie pasażerki, ponowił wezwanie. Poproszę o bilet. Bilet? Powtórzyła bezwiednie, jakby nie rozumiała, o czym mówi stojący nad nią mężczyzna. Tak, bilet na przejazd. Nie rozumie pani? Zaczynał tracić cierpliwość. A, bilet. Nie mam. Odpowiedziała z wyraźnym zakłopotaniem. Jak to pani nie ma? Co się stało? Widząc jej nienaturalne reakcje i intrygujący wygląd, konduktor postanowił dowiedzieć się czegoś więcej. Pomyślał, że kobieta potrzebuje jakiejś pomocy. Musi pani mieć bilet na przejazd tym pociągiem, bo inaczej będą kłopoty. Próbował zdyscyplinować niefrasobliwą pasażerkę bardziej łagodnym tonem. Nie kupiłam. Nie pomyślałam, to znaczy zapomniałam. Tłumaczyła się niezbyt sensownie. Jak to pani zapomniała? A tak w ogóle to dokąd pani jedzie? Nie wiem. To znaczy do końca. W ostatniej chwili przyszła jej do głowy bardziej racjonalna myśl. Do końca, to znaczy do Krakowa? Próbował doprecyzować jej pokrętne wyjaśnienia. Do Krakowa? A tak, do Krakowa. Odpowiedziała bardziej zdecydowanie. Dobrze. Westchnął wyraźnie zdegustowany kolejarz, dodając: niestety do ceny biletu będę musiał doliczyć także karę. Nie zgłosiła pani tego przed odjazdem pociągu. Do tego momentu pasażerowie przysłuchiwali się tej krępującej rozmowie w milczeniu. Teraz jednak odezwała się w nich ludzka solidarność. Zaraz! Pierwsza podniosła głos starsza pani. Jaka kara? Co pan, serca nie ma? Toż kobieta ledwo zdążyła wsiąść do wagonu przed odjazdem. Tramwaje jeździły dzisiaj jak chciały, pan chyba tego nie wie. Lało przecież, jakby się chmura urwała, jeszcze chwila, a nie zdążyłaby na pociąg. Tak, to prawda. Potwierdził jej słowa młody mężczyzna. Ta pani wsiadła do wagonu w ostatniej chwili, a pana nigdzie w pobliżu nie było. Widziałem wszystko, bo akurat stałem przy oknie. Niech pan będzie człowiekiem. Przyłączyła się do obrony Dominiki także druga kobieta. Konduktor, widząc tak zgodny i zdecydowany front obronny, uległ presji pasażerów i wielkodusznie odstąpił od zamiaru naliczenia kary. Następnym razem proszę pamiętać, aby zgłaszać takie sytuacje, zanim pociąg opuści dworzec, dodał pojednawczo, wręczając Dominice bilet. Po wyjściu konduktora w przedziale zapanowała grobowa cisza. Dominika siedziała przez chwilę na krawędzi siedziska, zapatrzona w okno, po czym odwróciła się w kierunku pasażerów, drżącą dłonią zdjęła z oczu ciemne okulary, mówiąc: bardzo państwu dziękuję za pomoc, za życzliwe wsparcie. Jednocześnie przepraszam za zamieszanie, jakie wywołałam swoim zachowaniem. Przerwała na chwilę swoje wyjątkowo trudne wyznanie, spuszczając ze skruchą wzrok. Chwilowo jestem w trudnej sytuacji życiowej, czego łatwo się domyśleć. Jestem na... Znowu przerwała swój monolog, przełykając z goryczą ślinę. Jestem, można powiedzieć, na życiowym zakręcie. Jeszcze raz przepraszam państwa. Chciała najwyraźniej powiedzieć coś jeszcze, ale emocje zaczynały brać górę. Zakończyła więc swoje usprawiedliwienie ponownymi przeprosinami i odwróciła głowę w stronę okna. Dziecinko, za co ty nas przepraszasz? Przyszła jej z pomocą starsza kobieta. Każdy ma jakieś piekło na ziemi, swój krzyż. Życie potrafi nieraz dopiec do czerwoności, mówiła ze zrozumieniem i współczuciem. Wprawdzie nie wiem, co pani zamierza, ale coś mi się zdaje, że jest to krok w dobrym kierunku. Na zmiany nigdy nie jest za późno. Jest pani osobą młodą i, jak mi się zdaje, inteligentną. Da sobie pani radę. A teraz radzę z serca, aby poszła pani do toalety i zrobiła coś ze sobą, żeby ludzi nie straszyć. Uśmiechnęła się do Dominiki pokrzepiająco. Podobna troska i życzliwość malowały się na twarzach pozostałych osób siedzących w przedziale. Jeszcze raz dziękuję za zrozumienie i wsparcie, powiedziała Dominika, patrząc w oczy starszej kobiety. Najchętniej ucałowałaby ją w tym momencie. Zrobię tak, jak pani radzi. Próbowała uśmiechnąć się kącikami obolałych ust i sięgnęła po torebkę. Kiedy wróciła, wyglądała, jakby ją ktoś odmienił. Suche, starannie wyczesane, a nawet wymodelowane i usztywnione lakierem włosy wyglądały doskonale, podobnie jak jej twarz. Wcześniejsze sińce pod oczami, pokaleczone usta zniknęły pod warstwą kremu i pudru. Były ledwie dostrzegalne. Podrumienione z lekka policzki i podkreślone stonowaną czerwienią usta dopełniały reszty, ożywiając blade lica kobiety. Już na pierwszy rzut oka widać było, że Dominika ma prawdziwy talent kosmetyczny, że potrafi czynić cuda. Jej metamorfoza, mimo ograniczonych możliwości, była imponująca. No nie. Wierzyć mi się nie chce, że jest pani tą samą osobą, która przed chwilą wyszła z naszego przedziału. Bez skrępowania zauważyła starsza pani, podziwiając zaskakującą przemianę. A może nam ktoś panią podmienił? Żartowała, chcąc tym samym dodać Dominice otuchy i wiary w siebie. Ma pani rację. Efekt jest zaskakujący. Poparł ją młody mężczyzna, który wielkimi oczami wpatrywał się w odmienioną twarz kobiety. Bardzo państwu dziękuję, odpowiedziała z trudem, maskując zakłopotanie i wzruszenie. Naprawdę jesteście państwo dla mnie bardzo mili. Tam, mili, odniosła się do jej słów starsza pani. Co prawda, to prawda. Mówimy jak jest. I tak trzymać. A okulary proszę schować. Nie są już pani potrzebne. Dodała, mrugając w kierunku Dominiki, aby przypadkiem nie potraktowała jej uwagi jak uszczypliwość. Dominika, siedząc z zamkniętymi oczami, czuła, jak wstępują w nią nowe siły. Jak powoli wraca wiara w siebie. Słowa, które usłyszała od zupełnie obcych ludzi, stały się zalążkiem czegoś dobrego. Wprawdzie nie wiedziała nawet w najmniejszym stopniu, jak potoczą się jej dalsze losy, ale czuła, że ma w sobie wystarczająco dużo energii, aby sprostać czekającym ją wyzwaniom. 3. Dominika urodziła się w Lublinie. Była późnym, długo oczekiwanym dzieckiem niemłodych już rodziców. Ojciec miał 46 lat, a mama 35. Kiedy upragniona córeczka przyszła w końcu na świat, w rodzinie zapanowała ogromna radość. Mieszkali w dzielnicy Bronowice, która nie cieszyła się najlepszą reputacją wśród Lublinian. Ta nie do końca sprawiedliwa opinia przywarła do tej okolicy w czasach, kiedy zamieszkiwały ją głównie rodziny o niskim statusie materialnym. Skutkiem tego ich dzieci miały trudniejsze warunki życiowe, ograniczone możliwości edukacyjne i stwarzały spore problemy wychowawcze. Teraz zmieniło się to na lepsze. Aczkolwiek stan tutejszej infrastruktury pozostawiał nadal wiele do życzenia. Zaniedbane budynki i skromne, jak na tak dużą aglomerację, standardy mieszkaniowe sprawiały, że władze miasta nadal utrzymywały tu wiele mieszkań socjalnych. Nie dotyczyło to jednak rodziny Wrzołkowskich, która w sposób zauważalny odróżniała się od statystycznych mieszkańców Bronowic. Ojciec Dominiki, Teofil, pracował w zakładach gazowniczych na intratnej posadzie, a mama, Stefania, kobieta urocza pod każdym względem, prowadziła cudowny, ciepły, pełen miłości dom. Mimo że ich córeczka dorastała wśród nie zawsze dobrze ułożonych rówieśników, potrafiła znaleźć z nimi wspólny język i mądrze spędzać czas, nie tracąc przy tym nic ze swojego dobrego, mieszczańskiego wychowania. Uczyła się bardzo dobrze w pobliskiej podstawówce, do której miała przysłowiowe dwa kroki. Wystarczyło przejść w poprzek park przylegający do ich kamienicy, prześliznąć się przez dziurę w ogrodzeniu, aby w 5 minut znaleźć się w klasie. Ów niewielki, pełen kwiatów i ozdobnych krzewów park był najczęstszym miejscem jej dziecięcych zabaw. Tu wraz z najbliższą przyjaciółką Wiesią i kilkoma innymi koleżankami spędzała większość wolnego czasu. Dzięki ich dziewczęcej fantazji parkowe ławki zmieniały się w stragany, na których sprzedawały rajskie jabłuszka, żołędzie czy owoce kasztanów. Za pieniądze służyły im liście klonów i platanów. Zimą z usypanego w parku niewielkiego pagórka zjeżdżały na sankach, beztroskim chichotem wypełniając całą przestrzeń. Latem opalały się nad brzegiem pobliskiej Bystrzycy, która nieco sennym nurtem sprzyjała dziecięcym igraszkom w wodzie. Znad zielonego brzegu rzeki, służącego im za plażę, widać było w oddali górujące nad starym miastem wieże kościołów, a przede wszystkim mury zamku, który był chlubą tego historycznego grodu. Kiedy Dominika była w siódmej klasie, przeżyła swój pierwszy dziewczęcy koszmar. Pewnego popołudnia dała się namówić nieco starszemu od siebie koledze na spotkanie. Chciała w ten sposób dorównać przyjaciółkom, które od jakiegoś już czasu chodziły z chłopakami na randki. Podczas niewinnego spaceru po parku zalotnik zapragnął pocałować Dominikę wbrew jej woli. Nie zważając na sprzeciw oburzonej dziewczynki, przyparł ją siłą do opasłej lipy i za wszelką cenę usiłował dopiąć swego. Jego zdecydowanie, graniczące z brutalnością, przeraziło Dominikę nie na żarty. Próbowała ze wszystkich sił wyzwolić się z jego napastliwych ramion, ale była na to za słaba. Desperacko uderzała krzepkiego amanta po twarzy, co nie dawało oczekiwanych rezultatów. Przerażona zaczęła więc krzyczeć w niebogłosy, oczekując pomocy ze strony przypadkowych osób. Kiedy w końcu wyrwała się z rąk łobuza, pobiegła jak oszalała w kierunku domu. Była zszokowana tym, co ją spotkało. Kryjąc się w najciemniejszym zakamarku korytarza, usiłowała dojść do siebie. Wiedziała, że w takim stanie nie może pokazać się rodzicom na oczy. Ten incydent na długo pozbawił ją ochoty na spotykanie się z chłopakami sam na sam, a już szczególnie po zmroku. Mogła mówić o dużym szczęściu. Ta nieroztropna randka miała w sumie szczęśliwy finał. Podobne przypadki kończące się nawet gwałtem nie należały w tej dzielnicy do rzadkości. Dominika była dziewczynką z natury pogodną i spokojną, można by nawet powiedzieć nazbyt skromną. Dzięki swojej nietuzinkowej urodzie, wrodzonemu wdziękowi i wynikom osiąganym w szkole wyróżniała się na tle rówieśników. Nigdy jednak nie okazywała z tego powodu cienia wyższości, jak to się często zdarza. Wręcz przeciwnie, trzymała się raczej na uboczu, nie zabiegała o względy, nie pretendowała do klasowych elit, zawsze jednak otwarta i gotowa uczestniczyć w każdym ważnym wydarzeniu szkolnym. Niemały wpływ na jej wychowanie i usposobienie miały nie tylko wzorce i nawyki wyniesione z domu, ale także bliskość kościoła. Naprzeciwko ich domu, stojącego na rogu Fabrycznej i Łęczyńskiej, znajdowała się świątynia należąca do parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, przy której pełniło swoją misję niewielkie zgromadzenie sióstr dominikanek. Czy to był czysty przypadek? Czy też bogobojni rodzice z rozmysłem nadali swojej upragnionej córeczce imię patronki sąsiadującego z nimi zakonu? Nikt tego jednoznacznie nie potwierdził. Choć mówiło się czasem, że faktycznie otrzymała je w dowód wdzięczności za spełnienie klasztornych modlitw o długo oczekiwane dziecko. Dorastająca Dominika była częstym gościem w kościele, na plebanii, a przede wszystkim u zakonnic, które z czasem stały się dla niej wzorcem duchowym. Spędzała wśród nich wiele czasu, prowadziła pouczające rozmowy, uczestniczyła w organizowanych przez siostrzyczki zajęciach i akcjach. To wszystko sprawiło, że z biegiem czasu zaczęła coraz poważniej rozważać możliwość wstąpienia do klasztoru. Kiedy zwierzyła się z tego swojej ulubionej siostrze Matyldzie, usłyszała słowa, których prawdziwą wartość doceniła dopiero kilka lat później. Ta uduchowiona i mądra zakonnica przekazała Dominice wiele cennych rad, które w sposób zasadniczy wpłynęły na zmianę dziewczęcych marzeń o zakonie. Początkowo dziewczynka miała nawet do niej żal o to, że w takim świetle ukazała jej rzeczywistość panującą za murami wymarzonego klasztoru. Siostra czuła się jednak w obowiązku otworzyć oczy tej dobrze zapowiadającej się dziewczynce na rzeczy, o których ona nie miała zielonego pojęcia. Dominika czuła się bardzo zawiedziona. Potrzebowała czasu, aby oswoić się z tą wiedzą. Nie przypuszczała, że w tym wyidealizowanym świętym miejscu rozgrywają się czasem rzeczy, o których wolałaby nie wiedzieć. Szkołę podstawową ukończyła z wyróżnieniem. Rodzice byli z niej bardzo dumni, szczególnie tata, który otaczał swoją ukochaną córeczkę niezwykłą atencją. Potem przyszedł czas pierwszych ważnych wyborów w życiu Dominiki. Musiała zdecydować, kim zamierza zostać w przyszłości. Wbrew pozorom nie stanowiło to dla niej większego problemu. Była bardzo zdolną uczennicą i mogła właściwie pójść do każdej szkoły. Zdecydowała się, podobnie jak jej najlepsza przyjaciółka Wiesia, na najbardziej prestiżową placówkę w mieście. Wybrała zespół szkół ekonomicznych imienia A.J. Wetterów. 4 lata nauki w szkole średniej były dla Dominiki czasem radosnym i satysfakcjonującym. Uczyła się znakomicie, przechodząc z klasy do klasy z wyróżnieniami. To był również znaczący okres dla jej rozwoju fizycznego, a przede wszystkim mentalnego. Z roku na rok, z nieco zamkniętej, wycofanej, skromnej dziewczynki, stała się otwartą, pełną wdzięku nastolatką, która budziła coraz większe zainteresowanie wśród rówieśników. Nabrała nie tylko pewności siebie, ale także kobiecych atrybutów, nadrabiając wcześniejsze zapóźnienia natury fizycznej dotyczące choćby wzrostu. Teraz nie była już najniższą dziewczyną w klasie. Z przysłowiowego, może nie tyle brzydkiego, co nieopierzonego kaczątka, stała się ze wszech miar pięknym łabędziem. Była czarującą szatynką, sięgającymi ramion włosami, dużymi brązowymi oczami i ładnie wykrojonymi ustami. Taka właśnie, czarująca, intrygująca, z nutką ujmującej skromności panienka przystąpiła do matury, którą zaliczyła bez najmniejszych trudności. Następnie, bez ingerencji ze strony rodziców, a ostatecznie ku ich pełnej satysfakcji, zdecydowała się na KUL, który od czasu przemian ustrojowych w kraju stał się na powrót uczelnią prestiżową. Absolwenci z dyplomem tej szacownej Alma Mater nie mieli większych problemów ze znalezieniem pracy. Decyzja Dominiki była w tym względzie podobnie oczywista jak przy wcześniejszym wyborze Wetterów. Postanowiła też pozostać wierną swojej dotychczasowej edukacji i poszła na ekonomię, w odróżnieniu od Wiesi, która wybrała uniwersytet i pedagogikę. Zawsze chciała być nauczycielką. Miała ku temu wrodzone predyspozycje. Pod koniec 2 roku studiów Dominika poznała przystojnego młodzieńca, Wiktora, który właśnie kończył informatykę na Politechnice. Trafili na siebie zupełnie przypadkowo, a gdyby nie to, że pewnego piątkowego popołudnia umówiła się z Wiesią na pogaduchy w ulubionej kawiarence między słowami, być może ich drogi nigdy by się nie przecięły. Wchodząc do obszernej sieni starej, nieco zaniedbanej kamienicy przy ulicy Rybnej, gdzie znajdowało się wejście do lokalu, nieopatrznie zawadziła butem o kamienny próg i niemal bezwładnie wpadła w czyjeś ręce. Gdyby nie pomocne ramiona przypadkowego mężczyzny, mogłaby doznać poważniejszych obrażeń. Kiedy wyswobodziła się z objęć tajemniczego wybawiciela, zła jak osa na swoją niezdarność, stanęła na równe nogi i z nieuzasadnionym wyrzutem w oczach spojrzała na nieznajomego. Młodzieniec, bo na pierwszy rzut oka widać było, że jest w podobnym do niej wieku, widząc miotający pioruny wzrok dziewczyny, uśmiechnął się rozbrajająco. Za nic sobie miał jej mało przyjazne spojrzenie. O, jak miło! Wpadła pani w moje ręce, niczym gwiazdka z nieba. Rzucił jak na zawołanie, śmiejąc się przy tym beztrosko. Tymczasem Dominika, wstydząc się swojego niefortunnego potknięcia, była nadal wściekła na cały świat. Wszystko okej. Nic się pani nie stało? Zapytał młodzieniec, nie tracąc dobrego humoru i naturalnej pewności siebie. Tak, dziękuję. Dziękuję za pomoc. Zdobyła się w końcu na grzeczność. Przyjmuję pani wdzięczność z satysfakcją i cieszę się, że nic pani nie jest, dodał, promieniając dobrym nastrojem. Dominika, widząc naturalny luz młodzieńca, słysząc trafność zabawnych uwag, zaczęła inaczej patrzeć na swojego dobroczyńcę. Dostrzegała w nim kogoś naprawdę intrygującego. Mimo rozdrażnienia, które nadal kąsało ją od środka, zaczynała ulegać coraz przyjemniejszemu wrażeniu. Nie, a co by miało być? Odpowiedziała nieco opryskliwie, zamierzając wyminąć go, aby mimo kiełkującego w niej zainteresowania wejść do kawiarni. Zaraz, zaraz, usłyszała z ust nieustępliwego mężczyzny. Czy przypadkiem swoim heroicznym wyczynem nie zasłużyłem na odrobinę wdzięczności? Jak to? O czym pan mówi? Dominika poczuła się nieco zakłopotana. Przecież podziękowałam panu. No tak, ale to mi, jakby to delikatnie ująć, nie wystarcza. Nieznajomy nie dawał za wygraną i popisując się gierkami słownymi usiłował zatrzymać interesującą go coraz bardziej złośnicę. Dominika, mimo okazywanej irytacji, wywarła na nim zaskakujące wrażenie i nie zamierzał zaprzepaścić okazji, aby poznać ją bliżej. Jak już mówiłem, wpadła pani w moje ramiona niczym gwiazdka z nieba, kokietował zjawiskową w jego oczach dziewczynę. Tego nie można tak zostawić. Żarty się pana trzymają, a na mnie w środku czeka przyjaciółka. Na dodatek już wcześniej byłam spóźniona, spieszę się. Próbowała puścić mimo uszu jego zaloty, choć czyniła to trochę na przekór swoim odczuciom. Mam rozumieć, że kawy dzisiaj nie wypijemy? Jakiej kawy? O czym pan znowu mówi? Nadal udawała, że nie pojmuje, o co mu chodzi. Kawy wdzięczności? Ma się rozumieć. Mówiąc serio, zaczął, ale widząc jej kwaśną minę, postanowił zmienić sposób perswazji. Może moglibyśmy wypić niezobowiązującą kawę? Z rządzeniem losu poznaliśmy się, to znaczy w jakimś sensie. W każdym razie początek mamy już za sobą, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy się poznali bliżej. Zawieszając głos, kusił Dominikę ujmującym spojrzeniem i czarującym uśmiechem, eksponując przy tym garnitur nieskazitelnie białych zębów. Mówiłam panu, że jestem umówiona. Ktoś czeka na mnie w środku. Odpowiedziała z udawanym zniecierpliwieniem, wyraźnie jednak mięknąc. Chłopak był naprawdę fajny, dobrze ułożony, a przy tym te jego oczy. Jasne, rozumiem. Nie myślałem, żeby dzisiaj. Może jutro? Kuł żelazo, póki jeszcze było gorące, co zapewne wyczytał z jej błysków w oczach. Czy ja wiem? Dobrze. Niech będzie, jutro o tej samej porze. Dodała niby od niechcenia i nie czekając na odpowiedź, czym prędzej weszła do lokalu. Idąc spiesznie w kierunku stolika, przy którym siedziała Wiesia, czuła, jakby za chwilę z jej policzków miała trysnąć krew. Ciśnienie w jej głowie sięgało zenitu. Była tak podekscytowana, że nie mogła opanować oddechu, nie mówiąc już o rozszalałych myślach. Boże, gdzieś ty była tyle czasu. Czekam tu i czekam. Już miałam dzwonić, czy przypadkiem coś ci się nie stało. Przyjaciółka przywitała Dominikę tyradą. Żebyś wiedziała, że się stało, ale przede wszystkim przepraszam cię za spóźnienie. Pokajała się mimo buzujących emocji, które nie opuszczały jej ani na chwilę. Mówże wreszcie, co się stało, bo widzę, że trzęsiesz się cała. Wyobraź sobie, że wchodząc do holu, Dominika opowiedziała przyjaciółce o feralnych zdarzeniach, jakie ją spotkały, a w zasadzie jakie ona sama wywołała swoją niezdarnością. Wiesia słuchała opowieści przyjaciółki z nie mniejszym uniesieniem. Była pod wrażeniem sytuacji, na dodatek rozgrywającej się tuż obok miejsca, w którym się znajdowała. Żałowała, że tego nie widziała. Nie rozśmieszyło jej nawet to, że przyjaciółka zawadziła niezdarnie nogą o stopień i runęła w objęcia mężczyzny, co musiało wyglądać dosyć zabawnie. Z nutką nieskrywanej zazdrości słuchała peanów na temat walorów urody i intelektu tajemniczego ratownika, wyobrażając go sobie na swój sposób. Ty to masz, kobieto, szczęście. Takie ciacho trafia ci się w zwykłe piątkowe popołudnie w jakiejś małej, ponurej uliczce. Zazdrościła przyjaciółce. Sama bowiem ciągle nie mogła sobie znaleźć kogoś godnego uwagi. I co? Zamierzasz pójść na to spotkanie? Dobre pytanie. Teraz, gdy nieco ochłonęłam, sama nie wiem, zastanawiała się z powagą malującą się na twarzy. Mam wrażenie, że postąpiłam zbyt pochopnie. Co on sobie o mnie pomyśli? Wystarczyło kilka okrągłych słówek, powłóczyste spojrzenia, błysk uzębienia, a ja gęśnie opierzona połknęłam haczyk. Coś ty, nie wygłupiaj się! Wiesia, przybierając pozę adwokata, stanęła w jej obronie. Każda znajomość ma jakiś początek, mniej lub bardziej banalny. Jednak ty umówiłaś się, dałaś słowo, głupio byłoby teraz wycofywać się rakiem. Jeśli już, zrób to po spotkaniu. Przecież nie ma żadnego przymusu, aby to kontynuować. Sama nie wiem. Jestem głupia, że dałam się ponieść chwili. W jednym masz rację. Zgodziłam się przecież na to z własnej nieprzymuszonej woli i muszę przez to przejść. Co będzie później? Zobaczymy. Jeśli okaże się zwykłym łowcą przygód, poślę go, gdzie pieprz rośnie. Niech sobie nie myśli. 4. Kiedy zegar na bramie krakowskiej wybijał godzinę 19, Dominika mijała czarcią łapę. W zasięgu jej wzroku znajdował się rynek Starego Miasta, pełen turystów, którzy spacerowali wokół trybunału z typową dla zwiedzających beztroską. Tymczasem ona bardzo się spieszyła. Znowu była spóźniona. Towarzyszące jej wyrzuty sumienia sprawiały, że próbowała przyspieszyć kroku, co nie było wcale takie łatwe. Musiała się nieźle nagimnastykować, aby utrzymać narzucone sobie tempo i nie potrącić przy tym któregoś z przechodniów. Nie zawsze było to możliwe. Dotarła w końcu do bramy prowadzącej w kierunku Rybnej, przy której znajdowała się kawiarenka. Już z pewnej odległości dostrzegła mężczyznę spacerującego niecierpliwie tam i z powrotem przed wejściem do lokalu. Poczuła zmieszanie. O, jest moja gwiazdka z nieba. Usłyszała z pewnej odległości jego krotochwilne zawołanie. Już się zacząłem zastanawiać, czy nasze wczorajsze spotkanie nie było li tylko snem. Żartował dosyć archaicznie, jak na swój wiek i wygląd. Bardzo przepraszam, ale nie wyrobiłam się, odpowiedziała z trudem łapiąc oddech. Na dodatek rynek pełen turystów nie ułatwił mi życia. Rzeczywiście, widać wyraźnie, że sezon rozpoczął się już na dobre. Rzucił pojednawczo, nie zamierzając kontynuować tematu jej spóźnienia. Najwyraźniej nie był człowiekiem drobiazgowym. To dla pani. Wręczył Dominice bukiecik wiosennych kwiatów, krygując się nieco użytym wobec niej słowem pani. Miał wrażenie, że zabrzmiało niezbyt naturalnie, że trąciło starzyzną. O, dziękuję. Są śliczne. Zachwyciła się Dominika, wchłaniając z uniesieniem subtelną woń fioletowych irysów. Pachną cudownie. Jeśli pani pozwoli, chciałbym nadrobić swój wczorajszy nietakt. Zaaferowany zdarzeniem nie przedstawiłem się. Wiktor. Powiedział z przywołaną na prędce powagą, oczekując na wyciągnięcie ręki przez Dominikę. Tak, faktycznie. Można powiedzieć, że jak dotąd znamy się tylko z widzenia. Ja mam na imię Dominika, odpowiedziała z wdziękiem, podając mu dłoń. Teraz możemy już chyba wejść do środka i zamówić naszą kawę wdzięczności, jak ją, dosyć chyba banalnie, w